dostojniejszy księże arcybiskupie, nasz metropolito, drogi czcigodny księże biskupie Stanisławie, drogi księże kustoszu sanktuarium świętego Jana Pawła, drodzy kapłani, drodzy bracia i siostry. To po raz 21 zbieramy się dzisiaj w rocznicę odwiedzin świętego papieża w naszym Krośnie. Myślę, że jest to jakiś znak wierności tym wysiłkom, które wkładał nasz święty papież w te podróże apostolskie. Tęsknił do ludzi, ciągnęło go właśnie do tych sanktuariów rozsianych po całym świecie, do tych różnych miejsc, ale też właśnie do tych świętych, którzy zrodzili się na tej ziemi, do której on pielgrzymował potem. Sprawdza się to, co ksiądz arcybiskup na wstępie powiedział, że święty prowadził do świętych. To wędrowanie, ta pielgrzymka ma wielki sens, bo my szukamy ideału, który w sobie uosabia święty. Człowiek święty to jest ktoś, kto rozwinął w pełni swoje człowieczeństwo w kontakcie z Bogiem. I to jest wielka, wielka szansa na naszego wybrania. Słyszeliśmy dzisiaj, prorok mówi, że każdy z nas, każdy człowiek, nie tylko ten prorok, ale każdy człowiek jest wybrany przed stworzeniem świata. Pan Bóg sobie upatrzył ciebie do tego miejsca w życiu, w którym jesteś. Jest jakaś misja, jakieś zadanie, które trzeba wypełnić. Nikt go nie wypełni za ciebie. Dokonanie jakiegoś dobra, przełamanie jakiegoś zła, to jest twoje zadanie, twoja misja, twoje powołanie. Potwierdza to święty Paweł w tym czytaniu. A Pan Jezus, pierwsze słowa, które skierowuje wielokrotnie, ale dzisiaj słyszymy, idźcie i głoście. Idźcie i głoście. To nie tylko do apostołów, to do wszystkich, do nas, którzyśmy uwierzyli. Nie ma Ewangelii dla apostołów, dla biskupów, dla kapłanów i dla ludzi innej. Ta sama Ewangelia jest dla nas wszystkich, na swój sposób, w swoim miejscu. To jest zadanie, uświęcajcie Słowem Bożym, świętością Chrystusa, świętością tych świętych, których spotkaliśmy, otoczenie bliskich swoich. To jest wielkie i piękne zadanie. To jest ta droga do pokonywania własnego egoizmu i wpisywania się w ten Boży plan naszego wybrania. Co mamy robić? Iść głosić, czy tylko, tak, Ewangelię, miłość Pana Jezusa, ale ona jest nieodłączna od tego dalszego wskazania. Uzdrawiajcie chorych. Tych chorych i dzisiaj jest niemało. Chorych cieleśnie, duchowo, jest wiele chorób, paraliżów duchowych. Jest wiele chorób, które człowieka wiążą w niewolę zła, grzechu, nałogu. To uzdrowienie ich to nie jest zostawiony na boku problem. Pan Jezus widzi ten problem. Wskrzeszajcie umarłych. Umarłych przez grzech. Umarłych dla zbawienia wiecznego, dla życia wiecznego. To wielkie zadanie. I ty możesz wskrzesić, zbliżyć człowieka do łaski Bożej, do krzyża Chrystusowego. Wymodlić, wycierpieć niejednokrotnie właśnie tę łaskę nawrócenia, to wielkie powołanie. Od ciebie może zależeć zbawienie niejednego z twoich najbliższych, których kochasz. Wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Trąd stylu życia, który paraliżuje, który odraża od człowieka, który zniechęca. Wielu jest takich porażonych złem, sparaliżowanych, trędowatych duchowo. To też nasze zadanie. Nikt nam nie może być obojętny. Wypędzajcie złe duchy. Gdzie nasza moc do wypędzania złego ducha? A tak, mocą Chrystusa, mocą Ducha Świętego wypędzać możemy złe duchy. Wypędzamy złe duchy, oddalamy. Z polecenia Chrystusa, to jest Pan Jezus nam daje tę moc. Pamiętajmy jednak, że nie można być apostołem, jeśli się nie posiada głębokiego i mocnego życia wewnętrznego. Nie można być przekaźnikiem Ewangelii Chrystusa, jeśli się w nią nie wierzy i nią nie żyje. Bo tylko ten kontakt z Jezusem, ta moc Ducha Świętego, którą Jezus daje, jest zdolna otworzyć serce drugiego człowieka na wiarę. Myślę, że też ta symbolika naszego zebrania dzisiejszego tu od 21 lat, którą realizujemy, to jest piękna cecha naszego miasta, że Krosno przygotowywało się do przyjęcia papieża bardzo uczciwie, solidnie. Kapłani i razem z ówczesnym prezydentem miasta, z zarządem, chociaż województwo było w rękach nie tak bardzo otwartych. Może i chcieli pomóc, ale nie bardzo mogli, ale zarząd bardzo się włączył. Dzięki temu ta dynamika to była bardzo mocna. Przyjeżdżaliśmy tu bardzo często przed tym dniem i widać było tych ludzi, także w niedzielę. Tłumy ludzi, które przychodziły zobaczyć, czy ten ołtarz jest już przygotowany, czy wszystko jest gotowe. To jakiś nowy duch wstępował powoli. I cieszę się, że to jest jedyne miasto w naszej archidiecezji, które ceni sobie ten znak miłości papieża. On bardzo chciał przyjechać do Krosna, do Dukli. Później okazało się, że napływ ludzi może być zbyt duży. Przysłał sekretarza swego, księdza Stanisława Dziwisza, żeby zorientował się, czy jest możliwe spotkanie w Dukli, czy jeszcze i w Krośnie. I zostało podjęte, że i w Krośnie. Odłożył, nie chciał ogłaszać terminu kanonizacji, aż się tu sprecyzuje, że on chce tu tego świętego Jana ogłosić. Myślę, że warto to powiedzieć, że ze spotkania z Janem Pawłem II widzieliśmy za jego życia, a jesteśmy świadkami i dzisiaj w Polsce całej, więcej na świecie całym, że ze spotkania z Janem Pawłem II wychodziła nowa moc, bo naród, bo ludzie wiedzieli, bo Polska wiedziała i Krosno wiedziało, że jest kochane. Ludzie wiedzieli, że są kochani, że papież przychodzi z posłaniem miłości Boga samego, w którą on jest włączony całym sercem i on ma to przesłanie przekazać. Ludzie wiedzieli, że Bóg wkracza w dzieje, w nasze dzieje, w dzieje naszej ojczyzny, w dzieje naszych miast razem z tym przybyciem papieża i nie żałowali trudu. Są piękne świadectwa właśnie tego wysiłku, żeby godnie przyjąć Ojca Świętego. Myślę, że to jest motyw, żebyśmy dziękowali i rozwijali się w oparciu o ten fundament, który On razem z nami kładł. Wróćmy na chwilę więc do treści przesłania, które tu nam papież przyniósł. Wielokrotnie omawiał, miał wiele dużo różnych wspomnień z poprzednich wizyt. Bardzo chciał odwiedzić, poszerzyć na całe Bieszczady tę wizytę. Niestety nie było to możliwe z różnych racji, które pominimy. Papież wtedy 10 czerwca 1997 roku powiedział, zwróćcie uwagę na ostatnie słowa. Pozdrawiam was tu w Krośnie, pozdrawiam was umiłowani bracia i siostry, mieszkańcy tej ziemi, która mnie tak wiele razy gościła i którą kocham całym sercem. Komu to powiedział? Gdzie takie słowa padły? I którą kocham całym sercem. Miłości drugiego człowieka, miłości świętego, miłości Chrystusa nie wypada nam lekceważyć. Trzeba na miłość odpowiadać miłością. To jest godna odpowiedź. Ojciec Święty nawiązał do swoich tu odwiedzin. Powiedział o pracy rolnika, której składa hołd. Z podziwem patrzy na miłość rolnika polskiego do ziemi, która wielokrotnie poczucie godności narodowej ratowała, czyniła, że Polska była gościnna dla innych narodów i wyznań i religii, dla innych wygnańców nawet przyjmowała. Powiedział o wartości tradycji. Pozostańcie wierni tradycji ojców waszych. Tradycja pozdrowienia chrześcijańskiego, tradycja modlitwy to miejsce formacji wiary, bo wiarę się formuje przez praktykowanie kontaktu z Bogiem, indywidualne i zbiorowe. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest modlitwa. Dlaczego dzisiaj tyle kryzysów wśród rodzin chrześcijańskich? Bo się małżonkowie, bo rodziny przestały się modlić wspólnie, bo nie mają czasu dla siebie wzajemnie. To jest recepta, to jest wskazanie, taka prawda. Dzisiaj ojczyźnie naszej, mówił też papież tu w Krośnie, co zostało wpisane w całe przesłanie do Polski. Dzisiaj ojczyźnie naszej potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo świeckich. Jakże dobrze się stało, że została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi akcja katolicka, która jest szkołą wiary. Papież interesował się i włączał w rytm życia duszpasterskiego w Polsce. Zaledwie ogłoszono, właśnie biskupi ogłosili, że przywracamy akcję katolicką. Papież już wiedział i cieszył się tym, wypytywał się, radował się tym zrywem inicjatywy, gorliwości naszych wiernych. Trzeba to rozwijać. To jest właśnie idźcie i nauczajcie, idźcie i głoście. I to jest właśnie ta misja, którą powinniśmy przejąć na polecenie Chrystusa samego. Dzisiejsze czasy są jakie są. Trzeba to powiedzieć, że mamy obowiązek rozeznać te czasy, poczuć odpowiedzialność za ten moment historii, jak poczuli odpowiedzialność za Polskę 100 lat temu nasi przodkowie i potrafili się zmobilizować, potrafili obronić ojczyznę naszą w 2 lata po odzyskaniu wolności, zaledwie pierwszy oddech przed nawałą sowiecką. Nie do wyobrażenia. Zachód zablokował dopływ broni, pomocy. Naród był skazany na siebie i sprostał zadaniu. Dzisiaj ta walka z polskością, z wiarą, z kulturą tysiącletnią w naszej ojczyźnie trwa, tylko jest to walka nieco inna, pełzająca. Ja myślę, że tu trzeba zauważyć, że są dzisiaj siewcy fałszu. Są dzisiaj też ludzie, którzy dla własnych interesów próbują szukać nieprzyjaciół ojczyzny naszej i Polski wśród przyjaciół dotychczasowych. Kompromitują się. W każdym okresie historii narodów byli zdrajcy. Nie wolno nam zdradzać dobra, nie wolno nam zdradzać sumienia. Myślę, że trzeba dobrze rozeznać te czasy i pomagać sobie wzajemnie iść drogą wierności Bogu i sumieniu. Chcę powiedzieć też, że pamiętajmy o tym, że też chrześcijanin musi pomagać drugiemu człowiekowi być dobrym przede wszystkim. Pomagać drugiemu człowiekowi zbawić się. To jest główne zadanie. I myślę, że pomagamy, jeśli uświadamiamy drugiemu człowiekowi jego godność, jego bogactwo wewnętrzne, Jego piękno, zwłaszcza duchowe, które niekiedy rani takim czy innym czynem, ale im z większą delikatnością i miłością będziemy mu pomagali odkryć to dobro, które Bóg w nim złożył i które on może rozwijać, tym skuteczniejsze będzie nasze oddziaływanie. Dzisiaj nie umarły fałszywe ideały. To nie jest zgłoszenie jakiejś spiskowej teorii dziejów. Czytamy, że nie tak dawno w Niemczech, w Trewirze, na dwustulecie urodzin Marksa otwarto, poświęcono jego pomnik. I to szef Komisji Europejskiej przyjechał tam poświęcać, otwierać, odsłaniać ten pomnik Marksa. Kto to jest Marks? To wiemy dobrze, założyciel ideologii marksistowskiej, ateistycznej, która za pierwszy punkt honoru wzięła sobie walkę z wartościami religijnymi, które tradycja, zwyczaj dobry podtrzymuje i trzeba walczyć z tradycją. Byli doradcy właśnie, którzy mówili, pierwszy z nich Gramsci, Włoch, a później cała szkoła frankfurcka, że trzeba iść zgłoszeniem tej ideologii, trzeba iść przez instytucje, rozkładać to, co przejąć te instytucje, i szkołę, i rodzinę, i urzędy, żeby i tradycje. To właśnie wtedy nastanie możliwość tego bałaganu i w tym bałaganie będzie można swoje cele zrealizować. To nie jest mrzonka czy jakaś chimera, to jest realna sytuacja, to jest realne niebezpieczeństwo. Parę, chyba ze dwa tygodnie temu w Gościu czytaliśmy i to trzeba sobie przypominać, że świat potrzebuje głosu Kościoła, głosu sumienia, ten głos w każdym z nas tkwi, w każdym z was tkwi, głosu prawdy, żebyśmy przywracali wierność tej prawdzie zgodnie z sumieniem, które rozróżnia dobro od zła. Czytamy właśnie, że przecież, a to nie było tajemnicą, dziennikarze, wybitni nobliści jeździli do Rosji komunistycznej po rewolucji październikowej i wracali zachwyceni. Co za dobrobyt, jaki nastał. Udawali, że nie widzą milionów ofiar głodu, który Chruszczow ze Stalinem wprowadzili na Ukrainie i ten lud nękali. A Stalin był dwa razy kandydatem do Nagrody Nobla. Hitler był kandydatem do Nagrody Nobla. Proszę zobaczyć, to ideały tego świata. Dlatego my musimy mieć tę wrażliwość. Bądźcie roztropni, jak węże i prostolinijni, jak gołębice. To jest wskazanie Pana Jezusa. Ogromnie ważną rzeczą jest, żebyśmy umieli sobie wzajemnie pomagać w tym wysiłku głoszenia dobrej nowiny. Dzisiaj ta msza święta jest przekazywana przez telewizję Trwam, przez Radio Fara, przez inne, przez Radio Maryja. To jest też przykład. Ja korzystam po raz kolejny z okazji, żeby podziękować wam wszystkim ofiarodawcom, ludziom bezinteresownego zainteresowania, wolontariuszom, którzy wspierają prawdę głoszoną przez środki przekazu katolickie, niezależne. Niestety tych środków przekazu nie ma za wiele. Nawet widzę, że kolejna gazeta, która wydawała się uczciwa, przeszła teraz na podobieństwo tych innych zlaicyzowanych, które będą walczyć z wymiarem obecności wartości chrześcijańskich w Kościele. Bolesne to, ale dlatego tym większa mobilizacja niech będzie wśród ludzi prawego sumienia, prawego serca. Chcę już skończyć, bo się boję, że mi wyłączą te telewizje czy te sprawozdanie, ale właśnie chcę powiedzieć, że zauważcie, że czasy się zmieniły. Dzisiaj przecież to ma miliony odbiorców internet. Te Facebooki, te Twittery, to jest środek wielki dzisiaj. Kto się na tym rozeznaje, czy ma 10 lat, czy ma 80, niech czuje się odpowiedzialny za obronę prawdy, za obronę dobra, za promocję Ewangelii. To jest nasze zadanie. Pamiętajmy przy tym, że Kościołowi nie tyle szkodzą zewnętrzni wrogowie czy prześladowcy. Kościołowi najbardziej szkodzi i grozi nasza obojętność. Zacytuję kardynała Ratzingera, już na koniec. Kardynała Ratzingera, który obserwując życie jeszcze jako kardynał, obserwując działanie świętego Jana Pawła II, właśnie taką obserwację zrobił. Ocalenie Kościoła zagrożenie jest. Benedykt XVI, kardynał Ratzinger, był świadomy tego, że jest zagrożony Kościół. Ocalenie Kościoła może przyjść i przychodzi tylko z jego wnętrza. Nie jest ono uzależnione od dekretów hierarchii. Papież Jan Paweł II niejednokrotnie mówił: Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów. Ach, ile mamy tych reformatorów po tych gazetach, im bardziej antyklerykalna, tym większych reformacji próbuje być zwolennikiem. Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół potrzebuje nowych świętych. Kościół potrzebuje nowych świętych. Ciebie, bracie i siostro, Ciebie potrzebuje. Amen.